Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Jest niedziela, 24 października. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A moimi Państwa gośćmi będą dzisiaj pani profesor Magdalena Musiał-Kark, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Poznańskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I pan doktor Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, tudzież Klub Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, chciałbym rozpocząć część krajową, po części krajową i europejską, ale inaczej się nie da, od wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego w Strasburgu i spotkania, które miało miejsce na Radzie Europejskiej. Brawurowe wystąpienie premiera Morawieckiego, który pokazał na hierarchię problemów, hierarchię spraw Unii Europejskiej, mówiąc chociażby między innymi o sprawie rosnących cen energii i wskazując dopiero na końcu swojego wystąpienia na kwestię praworządności, broniąc orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nad wyższością Konstytucji Polskiej nad prawem europejskim. Wydaje się jednak, że sprawa ta wywołała konsekwencje na kilku poziomach. Wpierw powiedziałbym taki poziom ogólnoeuropejski czy akceptacji dla Unii Europejskiej. Mam takie wrażenie, że słuchając tej debaty po raz pierwszy polski widz, polski słuchacz, polski obywatel mógł zobaczyć taką realną dyskusję z Parlamentu Europejskiego i ona specjalnie się chyba nie różniła od tego, co często słyszymy w polskim parlamencie. Natomiast faktycznie mogła być szokująca skala krytyki wobec Rzeczpospolitej. Bardzo często krytyki złośliwej, bardzo często padały argumenty gdzieś nieistniejące, na przykład kwestia wolności mediów, jakoby w Polsce nieistniejącej, kwestia jakoby dyktatury, która w Polsce panuje. To wszystko rzeczywiście było dosyć szokujące w zderzeniu, że to jednak mówią politycy niepolscy i z taką swadą wyrażający się w tej krytyce o naszym kraju. Rada Europejska natomiast zdaje się iść bardziej koncyliacyjnie, idzie za głosem Angeli Merkel i Emmanuela Macrona, którzy widzą potrzebę prowadzenia dialogu nie na poziomie prawnym, to jest bardzo istotne, czyli nie na poziomie wyroków i interpretacji wyroków TSUE, ale na poziomie politycznym, czyli chodzi o to, aby dojść do pewnego porozumienia. Ze strony polskiej jest tutaj propozycja, aby wycofać się z Izby Dyscyplinarnej, co pozwoliłoby uruchomić środki przez Komisję Europejską, ale tu przecież nie o tą wypłatę środków chodzi, tylko chodzi o pewien moment suwerennego podejmowania decyzji. Jak oceniacie te konsekwencje tych dwóch wydarzeń, debaty strasburskiej kończącej się rezolucją Parlamentu Europejskiego? Powiedzmy naszym słuchaczom, ta rezolucja nie ma tak naprawdę żadnych konsekwencji w realpolitik. To jest jakby taka zachęta dla Rady Europejskiej. Jak oceniacie te konsekwencje na poziomie zarówno politycznym, jak i pewnego odbioru sytuacji w Europie, która tak się naprawdę dopiero kształtuje w polskiej opinii publicznej? Widać wyraźnie, że trudno będzie bardzo przekonać polską opinię publiczną po tym, że nasze stosunki między Europą czy Europy w stosunku do nas są tak jednoznacznie przyjazne i zgodne. Marcin Kędzierski.
To pytanie szkatułkowe, ponieważ zawiera tak naprawdę kilkanaście takich mniejszych pytań. Ja spróbuję w skrócie na kilka z nich odpowiedzieć, rzucić troszkę światła. Zacząłbym od tego, że nie sądzę, aby Polacy i też Europejczycy śledzili debatę w Parlamencie Europejskim. Jeżeli coś do nich dotarło, to pewne przebitki z jakimiś bonmotami, i to w zależności od mediów, albo bonmotami premiera Morawieckiego, albo bonmotami na przykład wystąpienia Guy Verhofstadta, który był najbardziej krytyczny wobec Polski. No to jest pierwszy wątek. Drugi wątek jest taki, że Parlament Europejski to jest taka kwintesencja europejskiej polityki bazującej na pewnej grze pozorów, I to jest pewien element, który jest trudny do zrozumienia dla polskich polityków, też dla polskiego społeczeństwa. My zawsze wyśmiewaliśmy troszkę...
Co pan doktor ma na myśli grę pozorów tutaj? Chodzi o to, że jest to pozorne budowanie polityki europejskiej, która jest pewną funkcją polityk krajowych, czy też chodzi o jakiś inny pozór?
Chodzi o to, że o pewnych rzeczach się nie mówi, nawet jeżeli o nich wiemy. Premier Morawiecki powiedział prosto w twarz europejskim politykom, że także inne europejskie państwa łamią zasady, na przykład zasady solidarności. Tutaj szczególny ten atak był kierowany w kierunku Niemiec i braku solidarności energetycznej za sprawą budowy gazociągu północnego, która skutkuje dzisiaj bardzo wyraźnie rosnącymi cenami gazu, czy też starał się oskarżyć część państw europejskich o to, że są rajami podatkowymi i kradną pieniądze innych państw członkowskich, ale to nie jest tak, że posłowie do Parlamentu Europejskiego o tym nie wiedzą. To jest tak, że oni o tym nie mówią, dlatego że jest pewna taka niepisana zgoda, że o pewnych rzeczach się nie mówi, właśnie dlatego, że istnieje na coś przyzwolenie. I teraz z samego faktu, że premier Morawiecki coś powie, czy w ogóle polscy politycy coś powiedzą i teraz otworzą oczy europejskim liderom, europejskiej opinii
ale
publicznej.
Panie doktorze, czy to nie osłania pewnej nierówności w tym momencie właśnie, że tym silniejszym wolno więcej? Czy to nie jest jednak ten argument w tym momencie? No bo chociażby raje podatkowe, czy też nie bardzo nieklarowne prawo podatkowe, jakie jest w Holandii, mówiąc niezwykle delikatnie, to jest przecież też kwestia praworządności, solidarności, pewnej spójności europejskiej. I tak jak pan zauważył, to nie jest tematem na przykład dyskusji o naprawie albo o ulepszeniu stanu Europy, prawda?
Ale oczywiście, że tak jest. Przecież Niemcy łamią zasady europejskiej solidarności. Francja i Włochy łamały pakt stabilności i wzrostu. A jednocześnie Grecy, którzy łamali europejskie zasady, zostali już bardzo wyraźnie sprowadzeni do pionu, mówiąc kolokwialnie. I z podobnym działaniem musi się liczyć Polska. Natomiast w polityce europejskiej nie chodzi tylko o to, kto ma rację. To tak jak trochę jak w małżeństwie. W małżeństwie nie bardzo chodzi o to, kto ma rację. Więc tutaj to, że my będziemy mieli w tym sporze rację, niewiele zmienia. Natomiast ja bym chciał jeszcze przejść do tego wątku tych relacji między Parlamentem Europejskim i Radą Europejską. Faktycznie Parlament Europejski w swojej rewolucji wzywa do radykalnych działań przeciwko Polsce. Rada Europejska za sprawą głównie kanclerz Merkel i prezydenta Macrona wskazują na to, żeby wejść jednak w polityczny dialog. Natomiast w moim przekonaniu to nie jest tak, że są dwie przeciwstawne instytucje, tylko to są dwie instytucje, dwa środowiska, które grają jedną melodię, tylko że rozpisaną na różne partytury i teraz Parlament Europejski jest tym, który tworzy pewną narrację, pewną opowieść. On faktycznie nie ma mocy wiążącej, ta rezolucja nie ma mocy wiążącej, ale tworzy pewne ramy interpretacyjne dla europejskiej debaty publicznej, które jednak pozostają, jeżeli dzielibyśmy pytanie Europejczyków, co myślą o Polsce. Co zresztą powiedział były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, czy ktoś w Europie jeszcze lubi, nie mówię Polaków, ale lubi Polskę, to prawda jest taka, że dzisiaj nas już nikt nie lubi i to jest w pewnej mierze efekt opowieści budowanej przez Parlament Europejski i ta opowieść jednak tworzy pewną przestrzeń polityki dla Rady Europejskiej i nawet jeżeli mówimy dzisiaj o pewnym dialogu politycznym, to on ustawia Polskę na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
Pani profesor Magdalena Musiał-Kark, jak pani interpretuje tą sytuację? Także w takim szkatułkowym, wielowymiarowym kontekście, proszę, tak, może najważniejsze kwestie wybrać.
Tak, ja spróbuję odnieść się do kilku kwestii, które sobie odnotowałam przed chwileczką w trakcie zadawania pytań, ale także w trakcie odpowiadania czy komentowania przez pana doktora Kędzierskiego. Ja rzeczywiście tak samo jak pan doktor uważam, że przeciętny Polak nie ma pojęcia o tym, co się dzieje podczas debat w Parlamencie Europejskim. Znaczy my Polacy tego nie oglądamy, nie rozumiemy i rzeczywiście karmimy się tym, co pokazują nam jedne, drugie czy trzecie media i nie do końca myślę, że to rozumiemy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to również związane z tym, że my Polacy nie bardzo też rozumiemy, co się dzieje w polskim parlamencie i tych debat też nie oglądamy. Oczywiście oglądamy to, co budzi kontrowersje i to, co, że tak powiem, to, co wydaje się być budzić duże zainteresowanie, opinii publicznej ze względu właśnie na różnego rodzaju emocje, komentarze niektórych posłów i tak dalej, natomiast nie bardzo rozumiemy, o czym ta debata jest i czym ona, jakie ona ma konsekwencje. To w ogóle wydaje mi się ważne i nie bardzo się interesujemy. Natomiast ja chciałam jakby te nasze rozważania na temat właśnie pozycji Polski w Unii Europejskiej w kontekście debaty nad tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jakby osadzić również w tym, że bardzo wielu ekspertów, bardzo wielu polityków, bardzo spora część społeczeństwa, bo taka jest taki też jest fakt, że jakby wiąże działania obecnego obozu rządzącego z jakimiś bardzo wstępnymi, drobnymi krokami wyprowadzającymi nas z porządku europejskiego czy unijnego. I ja chciałam właściwie odnieść się do tego, że jest to trochę, w moim przekonaniu, jest to trochę konsekwencja działań rządu, działań partii rządzącej, działań obozu rządzącego, dlatego że już od wielu lat obserwujemy różnego rodzaju zachowania, które mogą budzić wrażenie, że partia rządząca, że Prawo i Sprawiedliwość, że kolejni premierzy są przeciwni albo co najmniej eurosceptyczni. I wydaje mi się, że też buduje się taki, no pierwszym takim tego typu wydarzeniem było, że tak powiem, jak pani premier Beata Szydło w wystąpieniach publicznych już nie występowała na tle polskiej i europejskiej flagi. Tak, to był taki pierwszy krok, który zainicjował pewne rzeczy i ja wam mówię...
Powiedzmy, wracając do tej kwestii debaty, która była w Parlamencie Europejskim, czy faktycznie można, bo teza, którą formułuje środowisko Donalda Tuska jest właśnie taka, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nad wyższością konstytucji, nad prawem europejskim tak naprawdę oznaczało krok w kierunku polexitu. Jednakże czy faktycznie można by tą tezę obronić, biorąc pod uwagę, o tym mówił też premier, orzeczenia innych trybunałów konstytucyjnych w innych państwach, gdzie również wskazuje się na wyższość praw krajowych nad europejskimi. Czy to można interpretować jako drogę do polexitu? Wydaje się, że jest to bardzo naciągana interpretacja, prawda?
Jest to naciągana interpretacja w dosyć dużej mierze, natomiast rzeczywiście ona buduje taki obraz. Natomiast no, należy pamiętać o tym, że opinia publiczna jest bardzo mocno proeuropejska i zdaje się, że ostatnie wyniki badań opinii publicznej realizowanych przez różne pracownie jednak pokazują, że 80-90% Polaków i nadal jest za naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Jakby to jest jakby jedna rzecz, natomiast wracając do pytania, to prawo, my musimy sobie zdać sprawę z tego, że właściwie wchodząc w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku, my wzięliśmy na siebie, podpisując traktat europejski, pewnego rodzaju zobowiązanie do dostosowywania naszego prawa do jakby wymogów Unii Europejskiej. Tak? I my doskonale wiemy, że 80% prawa w Polsce jakby to, jak ono wygląda, to była konsekwencja tego wpływu prawa europejskiego, czy prawa, które obowiązywało w Unii Europejskiej, czy obowiązuje w Unii Europejskiej. I ja tutaj, mówiąc czy myśląc o ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, właściwie chciałabym zwrócić uwagę nawet nie na to, czy prawo polskie jest wyższe od prawa europejskiego, ale to, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może być traktowany jako niekonstytucyjny ze względu na to, że w składzie orzekającym zasiadali tak zwani sędziowie dublerzy. I to jest niezwykle ważne. I jeżeli oglądaliście, panowie, a myślę, że oglądaliście, a jeżeli nie na żywo, to pewnie w powtórkach, właśnie całe postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, no to bo ja śledziłam je od samego początku, właściwie prawie, że do końca, ja byłam naprawdę zszokowana, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogą zachowywać się tak, jak się zachowywali. I myślę, że doskonale wiemy, o kim mówię. I to jest jakby kontekst Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast, no i ja uważam, że ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest, nie, jakby jest niezgodna z prawem.
To jest pytanie, czy argument dublerów jest poprawny, biorąc pod uwagę, że ci sędziowie zostali wybrani przed wygaśnięciem kadencji poprzednich sędziów, więc jakby mówienie, że oni są, czy argument, że oni są nielegalnie wybrani, on nie jest do końca, wydaje się być taki uzasadniony. Ale trzymajmy się tego wątku. Czy faktycznie jest tak, że można interpretować źródło tego problemu, jakim jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jako polekcję? Czy ta narracja ma jakąś merytoryczną konotację? Marcin Kędzierski.
Nie będę odnosił się do kwestii legalności Trybunału Konstytucyjnego, bo ten spór trwa już 6 lat. Odnoszę się do samego wyroku, to znaczy jeżeli słuchałem uzasadnienia i jakby analizuję je z perspektywy tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, to ono wydaje mi się właściwe i zasadne, to znaczy mamy w polskiej konstytucji wpisaną nadrzędność konstytucji nad umowami międzynarodowymi, które z kolei są nadrzędne nad polskimi ustawami. I to w zasadniczym kształcie obecny wyrok powiela orzeczenia z 2005 i 2010 roku, więc tutaj nie ma nic radykalnie nowego. Trybunał też orzeka, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozszerza poprzez swoją wykładnię swoje kompetencje. I tutaj też zasadniczo z takim stwierdzeniem bym się zgodził, ponieważ musimy pamiętać, że ostatni traktat europejski został podpisany w 2007 roku. Od 14 lat nie mamy reformy traktatowej. W Unii Europejskiej wszyscy zdają sobie sprawę, że w zasadzie nie ma przestrzeni na nowy traktat, dlatego że on nie przejdzie w ratyfikacji w referendach narodowych. A jednocześnie Unia Europejska się dramatycznie zmienia i ona musi się w jakiś sposób dostosowywać. No i dostosowuje się właśnie poprzez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Tak, to nie jest demokratyczne i to budzi spore wątpliwości nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Jeżeli chodzi o polexit, to w krótkiej perspektywie oczywiście nie doprowadzi do polexitu i to nie jest krok w kierunku polexitu. Natomiast ja się obawiam, że w sytuacji, w której Polska będzie czerpała z Unii Europejskiej coraz mniejsze korzyści, a tak będzie z wielu różnych powodów, może być też tak, że zaczniemy do Unii dopłacać, to wtedy bardzo ciężko będzie przekonać polskie społeczeństwo, że w Unii warto pozostawać, zwłaszcza jeżeli budujemy taką narrację kosztów i korzyści i tego, że teraz musimy bronić jak okopów swojej takiej bardzo już archaicznie rozumianej suwerenności i w tym rzeczywistości, w której Polska będzie przechodziła już, albo już jest europejskim peryferium i będzie musiała podjąć decyzję, czy być peryferium wewnętrznym, wewnątrz Unii, czy peryferium zewnętrznym, no to ja wciąż będę stawał na stanowisku, że lepiej być peryferium wewnętrznym, no bo nawet jeżeli to członkostwo będzie rodziło coraz więcej kosztów, to pozostawanie poza Unią Europejską też będzie rodziło analogiczne koszty, a nie będziemy mogli liczyć na pewne rekompensaty. I w tym sensie uruchamianie takiej debaty dzisiaj, właśnie opartej o bardzo archaiczne rozumienie suwerenności, w którym nie oddamy ani guzika, no może zapoczątkować proces, który w sytuacji, w której te nasze warunki członkostwa się istotnie pogorszą, to może zbudować bazę dla części społeczeństwa do głosowania przeciwko członkostwu. I to już jest niebezpieczne.
Ostatnie pytanie w tej części, wracając do bieżącej polityki. Czy uważacie, że wycofanie się Zjednoczonej Prawnicy z pomysłu Izby Dyscyplinarnej zakończy ten konflikt? Czy to jest, innymi słowy, tylko i wyłącznie konflikt właśnie o tą sprawę? Czy też ten konflikt będzie się toczył na może zupełnie innych polach? Pani profesor.
Wydaje mi się, że jednak konflikt będzie toczył się na zupełnie innych polach. Rzeczywiście jakby likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest, można powiedzieć, jest konsekwencją pewnych decyzji i rzeczywiście ona zakończy do pewnego stopnia konflikt. Tak? Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście on się przesunie jakby nie tylko na Sąd Najwyższy jakby jako taki w całości, ale również będzie się przesuwało w kierunku Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą jakby ten problem sądownictwa, trybunałów, on się mocno w Polsce jakby jest ożywiony, toczy się już od dłuższego czasu i wydaje mi się, że jakby to, że my zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną, jest tylko malutkim, że tak powiem, malutkim krokiem, który konfliktu absolutnie nie zakończy, ale on będzie nadal się tlił, nadal będzie też jakby pojawiał się w debacie politycznej, publicznej i tak dalej.
Marcin Kędzierski, do pana przychodzę z tym samym pytaniem, może jeszcze dopowiem, co w takim razie musiałoby się stać, żeby ten konflikt zupełnie przestał być obecny między Polską a obecną ekipą brukselską.
Wydaje mi się, że w krótkiej perspektywie jedynym sposobem na rozwiązanie tego konfliktu i do tego dąży Komisja Europejska jest zmiana władzy w Polsce. Znaczy nie widzę możliwości porozumienia między rządem Prawa i Sprawiedliwości a Komisją Europejską z wielu różnych powodów, także takich ideologicznych. To znaczy partia, która jest postrzegana w sposób
czyli bardzo... Czyli jednak wracamy do kwestii suwerenności, tak klasycznie pojętej, no bo jak inaczej interpretować tego typu konflikt, jak próbę wejścia w demokratyczny wybór Polaków?
Tak, natomiast ja patrę bardzo długookresowo, znaczy wydaje mi się, że w długim okresie, niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, nasz kraj tak jest w jakimś sensie skazany na pewną peryferyjność, czy na ten członkostwo drugiej kategorii w Unii. No i pytanie jest, jak my się do tego odniesiemy, jak się do tego przygotujemy, żeby z tej takiej trudniejszej sytuacji niż jest obecnie, wyciągnąć jak najwięcej korzyści. Więc ja bym raczej patrzył właśnie pod kątem suwerenności nie tylko z perspektywy rządu, ale też z perspektywy pojedynczych Polaków, których sytuacja może się w perspektywie 10 lat pogorszyć.
Proszę Państwa, i w tym momencie musi... Proszę bardzo, dodać, Pani Profesor, ostatnie zdanie.
Ja bym w kontekście tej całej naszej dyskusji o roli Polski w Unii Europejskiej i przyszłości Polski, ja bym się obawiała jednak tego, że będziemy traktowani, czy właściwie już jesteśmy traktowani trochę jako członek trochę drugiej kategorii. I ja naprawdę bałabym się i boję się tej Europy dwóch prędkości, tak, że będziemy naprawdę w ogonie i o ile już nie jesteśmy. I niestety w moim przekonaniu działania obozu rządzącego trochę nas w ten scenariusz wrzucają.
Zostańcie Państwo z nami, Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak wraz ze mną, profesor Magdalena Musiał-Kark i dr Marcin Kędzierski, a w drugiej międzynarodowej części zostajemy częściowo przy tematach poruszonych w części pierwszej. Chodzi o polityczne skutki kryzysu energetycznego w Europie. W miniony piątek w Bawarii cena benzyny tej E95, tej najchętniej nalewanej, wynosiła euro 69, czyli powyżej 7 zł. We Francji zapowiadane są protesty żółtych kamizelek. Protesty oczywiście nie dotyczą tego, że benzyna zdrożała na stacjach paliw, ale chodzi o to, że wraz ze wzrostem energii wzrastają wszystkie usługi, wzrastają wszystkie produkty. Mówiąc w skrócie, społeczeństwo musi biednieje, musi dać więcej wysiłku ekonomicznego, by móc zachować dotychczasowe tempo wydatków. Chciałbym Was zapytać o europejskie, a nawet może szerzej międzynarodowe konsekwencje kryzysu energetycznego. Na pytanie cui bono można by odpowiedzieć, że profituje na tym Rosja, która świadomie nie chce zwiększać kwot gazowych, między innymi przez Ukrainę. Tego gazu będzie zatem tak chyba na granicy zapotrzebowania, przy założeniu, że nie będzie super mroźnej zimy z jednej strony. Z drugiej strony trudno mówić, że to jest jakiś specjalny profit ze strony Federacji Rosyjskiej, bo przecież słabsza gospodarczo Europa oznacza również negatywne konsekwencje gospodarcze w wymianie handlowej z Federacją Rosyjską. Chciałbym Was zapytać, czy kryzys energetyczny może wpłynąć na europejską scenę polityczną. Przed nami za kilka miesięcy wybory we Francji, to po Niemczech drugie najważniejsze wybory, które tak naprawdę ustawią cały mechanizm polityczny Unii Europejskiej, ale także wydaje się, że sprawa ta może wpłynąć bardzo mocno na nastroje polityczne Europejczyków. Rozpocznę od pani profesor.
Tak, ja uważam zdecydowanie, że wzrost cen gazu, i to jest taki bardzo dynamiczny, bardzo odczuwalny przez przeciętnych obywateli, wzrost cen gazu rzeczywiście może mieć bardzo poważne dla obozów rządzących w Europie konsekwencje. To znaczy, to nawet, że tak powiem, przykładając to na nasze polskie podwórko, już zapewne Państwo nie raz, nie dwa spotkaliście się z różnego rodzaju komentarzami czy artykułami, że wzrost cen gazu, wzrost, a który przekłada się później na wzrost cen jakby globalnie, tak, może odbić się na obozie rządzącym, tak, na Prawo i Sprawiedliwości, no zmniejszając poparcie dla tej partii, dlatego. Mhm.
Ale przenieśmy się na chwilę na arenę europejską, poza Polską, czy to, bo to oczywiście...
Ale uważam, że mechanizmy będą podobne.
Te mechanizmy będą podobne, myśli pani?
Opozycja, myślę, że jeżeli nie będą wdrożone żadne działania, które mogłyby no właśnie przełożyć się na zmniejszenie, tak, tych cen, na zmniejszenie też inflacji, bo przecież ta inflacja też towarzyszy tym zwyżkom, to w wielu państwach obozy, które obecnie sprawują władzę, mogą być dotknięte przez konsekwencje właśnie tego. Mhm. Możemy to nazwać kryzysu, tak?
Czy pani zdaniem może ta sprawa pogrążyć Emmanuela Macrona, czy Eric Zemmour, czy Marie Le Pen mogą skorzystać też na tej sytuacji?
Absolutnie tak. Myślę, że zawsze opozycja ma w ręku bardzo, bardzo silny oręż w postaci, zresztą tak jak już powiedziałam, to samo w Polsce, w postaci właśnie argumentów o tym, że rządzący, partie rządzące doprowadzili, czy liderzy, tak, państw doprowadzili do takiej, a nie innej sytuacji właśnie na rynku gazu. A rzeczywiście to uzależnienie gazu, rynku gazu od Rosji, Gazpromu jest wielkim problemem Europy i rzeczywiście na pewno takim bardzo odczuwalnym, jakby odczuwalną konsekwencją tego wzrostu cen będzie wzrost cen produktów w różnych branżach, ale także może być się to przełożyć na spadek liczby miejsc pracy, właśnie to wzrastające zjawisko ubożenia społeczeństwa. No właśnie.
I to mhm. I jak się wydaje, ta perspektywa jest dopiero przed Europą. Marcin Kędzierski, jak pan patrzy na tę kwestię? Może, bo pani profesor wywołała kwestię Gazpromu, czy można interpretować tą sytuację z mniejszym wolumenem dostaw ze strony Rosji, tą drogą standardową, jamalską, próbą wymuszenia na przede wszystkim Niemcach zakończenia inwestycji Nord Stream 2, czy to może jest klucz do kryzysu gazowego, aczkolwiek kryzys gazowy, jak wiemy, on nie wyczerpuje całej tej sytuacji.
To nie jest interpretacja, to jest fakt. Wprost powiedział to prezydent Rosji Władimir Putin, że jeżeli Komisja Europejska i Niemcy zakończą postępowanie uprawniające już do uruchomienia drugiej nitki gazociągu północnego, to sytuacja się poprawi, więc tutaj wprost Władimir Putin stosuje szantaż. Natomiast za sprawą rosnącego uzależnienia Niemiec i Europy od dostaw rosyjskiego gazu rośnie ten lewar rosyjski na europejską politykę, a Rosja będzie robiła wszystko, żeby europejską politykę destabilizować. No widzimy, że w Niemczech akurat nie mamy istotnej zmiany, jeżeli chodzi o taki ogólny kierunek polityki europejskiej, ale taka zmiana może dokonać się we Francji. Na razie prezydent Emmanuel Macron wygrywa z każdym kandydatem w drugiej turze w sondażach, czy to z Marine Le Pen, czy z Ericiem Zemmourem. Ale oczywiście nie można wykluczyć, że tak jak podwyżka cen paliwa spowodowała protesty żółtych kamizelek przed 2 laty, że do podobnego zjawiska nie dojdzie obecnie za sprawą właśnie podwyżek cen, czy to paliw, czy to podwyżek cen gazu. Ale ja bym się tego obawiał. Emmanuel Macron nie jest postacią z mojej bajki, natomiast jeżeli Macron nie wygra, to możemy spodziewać się ogromnych turbulencji dla Unii Europejskiej, które będą miały skutki także dla Polski. Ja przypomnę, że jesteśmy w takim ważnym momencie, także po pandemii, kiedy to rozgrywają się przyszłe losy świata, ładu globalnego, ładu handlowego. No i w tym ładzie albo Unia Europejska odegra rolę pewnego centrum, ale do tego musi być scentralizowana, musi być zintegrowana i działać w sposób skoordynowany.
No właśnie, musi być też nieskonfliktowana między państwami członkowskimi, prawda? To jest też jeden z tych warunków siły Unii Europejskiej na zewnątrz.
No tak, ale to jest pytanie, kto musi się dogadać i kto jest istotny dla tej integracji europejskiej. Ja przepraszam, bo to oczywiście dla Polski są trudne słowa, ale tutaj kluczowa jest kwestia jednak porozumienia między tymi dwoma najsilniejszymi państwami, czyli Niemcami i Francją, i to nawet nie w wymiarze politycznym, tylko pamiętajmy, że Unia Europejska czy europejska polityka jest w dużej mierze napędzana przez lobby, europejskie lobby gospodarcze, a kluczowe tutaj są firmy niemieckie i francuskie i to one de facto będą podejmowały decyzje co do przyszłości wspólnoty właśnie, że jeżeli chodzi o relacje między Unią Europejską a Rosją, czy Unią Europejską a Chinami, to nie, decyzja nie będzie zapadała w Pałacu Elizejskim czy w Urzędzie Kanclerskim, co raczej na spotkaniach pomiędzy politykami a przedstawicielami ich lobby gospodarczego, więc tutaj obawiałbym się zmiany władzy we Francji, jeżeli to doprowadzi, ponieważ to może całkowicie rozwiać czy wywrócić łódkę, na której wspólnie płyniemy. I nawet jeżeli dzisiaj nie jesteśmy fanami prezydenta Macrona, czy przynajmniej część z nas nie jest fanami prezydenta Macrona, no to jednak on gwarantuje pewną stabilność tego projektu europejskiego. I jak mówię, w krótkiej perspektywie my możemy się burzyć na ograniczenie naszej suwerenności. Tu wracamy do wątku z pierwszej części rozmowy. Ale w dłuższej perspektywie idea otwartej autonomii strategicznej przy silnej Europie daje szansę na skrócenie łańcuchów dostaw i daje szansę na wzmocnienie polskiej gospodarki i dobrobytu Polaków. Więc wydaje mi się, że ja się jednak bardzo obawiam tej destabilizacji, którą może spowodować kryzys gazowy i tym bardziej uważam, że Unia Europejska powinna bardzo szybko, bardzo zdecydowanie zareagować.
Ale wróćmy do kwestii podatkowania, przede wszystkim podatkowania ze CO2, która w planie Fransa Timmermansa odgrywa bardzo ważną rolę. Zwracam się do pani profesor Magdaleny Musiał-Kark. Czy w długofalowej polityce unijnej Unia musiałaby jednak skorygować tak zwane kwoty CO2, chociażby dlatego, że one właśnie obciążają tego końcowego konsumenta?
Rzeczywiście trzeba byłoby rozważyć jakieś działania, które miałyby jakby na celu trochę odsunąć to widmo tego kryzysu energetycznego, tak? I wydaje mi się, że to byłoby ważne działanie, które mogłoby pomóc Unii Europejskiej, pomóc państwom Unii Europejskiej właśnie do pewnego stopnia rozwiązać czy załagodzić kryzys, który przed nami i zmiana stawek za emisję CO2 jest jednym z tych rozwiązań.
Myśli pani, że jest gotowość w Komisji Europejskiej, ponieważ słuchając chociażby wypowiedzi komisarzy europejskich, wydaje się, że tam chyba nie ma specjalnego zrozumienia dla tych argumentów, jest raczej taka mocno przyideologizowana droga naprzód, prawda?
Chciałam dokończyć swoją wypowiedź.
Bardzo proszę.
My jakby powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że naprawdę też mieliśmy bardzo długi czas na to, żeby odejść od tej opinii, którą nasi politycy utrwalali, czy utrwalają też nawet do dzisiaj, że Polska węglem stoi. Okej, mieliśmy, ale z jednej strony tak, ale z drugiej strony mieliśmy naprawdę bardzo długi czas, żeby wprowadzić to, co dla Unii tak było priorytetem, choćby nawet w kontekście właśnie tej polityki energetycznej, klimatycznej, tak, bo to przecież jest powiązane. I rzeczywiście no, dla nas dzisiaj pewnie byłoby to dobrym rozwiązaniem. Tak? Natomiast tak jak pan redaktor mówi, niekoniecznie komisja jest gotowa na takie rozwiązania i wydaje mi się, że będzie to niezwykle trudne, żeby przeforsować tego typu problemy.
To jest pytanie, czy faktycznie, bo to nie jest sprawa Polski, czy faktycznie mieliśmy wystarczający czas, biorąc pod uwagę, że alternatywą jest elektrownia jądrowa, której wybudowanie wymaga olbrzymich nakładów, wymaga tak naprawdę przekierowania znacznej części budżetu, by ten system zmiany energetycznej mógł się dokonać. Czy perspektywa, którą wyznacza Komisja Europejska, gdzie tą granicą jest teraz rok 2030, jest dla państw o takim potencjale jak Polska wystarczające, ale przecież tu nie chodzi tylko o Polskę. Pytam o to właśnie w kontekście pewnej sprawności Unii Europejskiej, ponieważ wyobraźmy sobie taki oto mechanizm, że w sytuacji, w której nie będziemy mieli czy będziemy mieli zubożone społeczeństwo europejskie, które obwinią, jak pani profesor mówiła, winą polityków za to, że są zubożeni. Nie będą widzieli sensu też tych kwot węglowych. Przypomnijmy, te kwoty węglowe mają służyć temu, by chronić środowisko. Może się okazać, że będziemy płacić, a zmiana klimatyczna nie tylko nie zatrzyma się, ale będzie szła nadal, czyli jakby te wysiłki nie będą w stanie pokazać efektu, w którym były założone, i wówczas ten końcowy moment, o którym wspomniał pan doktor Kędzierski, czyli wzrost znaczenia Unii Europejskiej, będzie bardzo mocno ograniczony, nie będzie on legitymizowany po prostu przez społeczeństwo europejskie. Czy nie grozi nam taki scenariusz po prostu? Czyli może nie tyle żadnego exitu, polexitu, innego exitu, ale może euroexitu z Unii Europejskiej, w sensie wzrostu państw narodowych poza strukturą wspólną. Czy taki scenariusz też jest jednym z możliwych w takiej sytuacji, pani profesor?
No wydaje mi się jednak, że nie, że rzeczywiście Unia Europejska to struktura mocno zakorzeniona, można by powiedzieć, w realiach Europy, w historii Europy i też myślę, że już jakby w funkcjonowaniu państw członkowskich, więc nie sądzę, żeby gdzieś tam było euro-exit. Natomiast na pewno te kryzysy, które dotykają Unię Europejską, właściwie już od ładnych kilkunastu lat. Mówię o tych kryzysach, które rozpoczęły się od 2005 roku, później kryzys konstytucyjny, tak zwany, następnie kryzys finansowy, trwający bardzo długo i tak dalej, migracyjny i wszystko to, co się dzieje. One rzeczywiście osłabiają Unię Europejską. Brexit, tak, to też przecież...
Chyba najbardziej Brexit, prawda, z ich wszystkich, bo on faktycznie był taką zmianą strukturalną.
Pierwszy taki duży przypadek, bo pamiętamy, że w 1982 roku ze wspólnot wystąpiła Grenlandia, natomiast, ale Brexit rzeczywiście był takim momentem, kiedy państwa, szczególnie eurosceptyczne, czy eurorealistyczne, można by tak powiedzieć, zobaczyły, że rzeczywiście można wystąpić z Unii Europejskiej. W krótkiej perspektywie czasu myślę, że nie zdawano sobie z problemów, które to wyjście może generować, ale teraz w tej dłuższej nieco perspektywie widzimy też, że mimo Brexitu, Wielka Brytania też ma bardzo duże kryzysy, ma swoje problemy, które są też częściowo konsekwencją wystąpienia właśnie. Mm-hmm.
I jeszcze w pół minuty w tej części dla pana doktora Kędzierskiego, bardzo proszę.
Oczywiście, że jest ryzyko, że ambitne cele polityczne będą skutkowały utratą władzy. Natomiast nie zapominajmy, że zmiany klimatyczne są realnym zagrożeniem. Tak jak pandemia jest dla nas sporym problemem w krótkim okresie, tak zmiany klimatyczne będą generowały ogromne zagrożenia w dłuższym okresie. Jeżeli niczego nie zrobimy w tym kierunku, za kilkanaście już lat można spodziewać się migracji kilkuset milionów ludzi z Afryki do Europy. No i wtedy ta skala destabilizacji będzie o wiele większa. Ja nie wiem, czy uda nam się powstrzymać skutki tych zmian, natomiast i robimy to i tak już za późno, natomiast Unia Europejska jest ogromnym rynkiem, jest ogromnym producentem i jeżeli coś zrobi Unia Europejska, a jest w tym sensie jakimś twórcą reguł, bo i Amerykanie, i Chińczycy muszą się do niej dostosować, jeżeli chcą mieć dostęp do europejskiego rynku, że to może mieć przełożenie na tempo zmian klimatycznych i może powstrzymać pewne negatywne zjawiska, które z kolei mogą skutkować niekontrolowaną migracją w skali, która jest dla nas trudna do wyobrażenia.
Proszę państwa, i tym pesymistycznym akcentem skończymy część międzynarodową. Zostańcie państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, dr Marcin Kędzierski, profesor Magdalena Musiał-Kark, a w trzeciej, ostatniej części, korzystając, że zaproszeni goście dzisiaj to wykładowcy akademiccy i to z dwóch miast, z Krakowa i z Poznania, chciałbym was zapytać o sprawę powrotu studentów na realne studia, nie wirtualne, parę miesięcy temu i chyba właśnie też w tym zestawie komentatorów. Zdaje się, z nami był jeszcze wówczas profesor Krzysztof Brzechczyn. Rozmawialiśmy o tym, jaki sposób będzie wyglądać problem studenta wirtualnego. Dzisiaj chciałbym Was zapytać o Wasze doświadczenia w kontakcie z studentami realnymi, żywymi, z którymi można porozmawiać, z którymi można się spotkać. Czy coś się zmieniło, czy nie zmieniło się zupełnie nic? Pani profesor.
Oczywiście, że się zmieniło, bo tak sobie myślę, że zarówno studenci, jak i wykładowcy, bo to przecież wspólnie funkcjonuje.
Tak, to po obu stronach problem był.
Bo wspólnie funkcjonujemy w tej przestrzeni akademickiej. Myślę, że bardzo stęskniliśmy się za tym kontaktem bezpośrednim. Natomiast rzeczywiście z naszej perspektywy jako wykładowców, no my tak naprawdę częściowo doświadczamy tego powrotu, dlatego że część z naszych wykładów jest w tym trybie online. To pewnie u pana redaktora też tak to funkcjonuje, że część wykładów prowadzona jest online. Ja niestety większość zajęć mam online, bo mam zajęcia wykładowe w dosyć dużych grupach, więc tego bezpośredniego kontaktu mogę doświadczać tylko i wyłącznie na seminariach.
I co się zmieniło? Czy ludzie są odmienieni po pandemii, czy też nie zauważa pani dziekan także żadnej różnicy? Podkreślam pani dziekan, bo pani doświadczenie przez to jest na pewno większe niż moje i doktora Kędzierskiego.
Myślę, że przychodzą trochę bardziej zaniepokojeni, trochę bardziej jakby to nie do końca się odnajdują w tych realiach. To znaczy musimy pamiętać o tym, że szczególnie drugi rok w ogóle nie doświadczył praktycznie nauki takiej w trybie bezpośrednim, więc oni przychodzą i po pierwsze nie znają nas, wykładowców, nie znają sal wykładowych, więc troszkę im zajęło na drugim roku jakby
odnalezienie. Uczą się topografii uniwersytetu w pewnym sensie.
Topografii, uczą się, że tak powiem, ludzi, którzy na tym uniwersytecie funkcjonują, ale rzeczywiście przebiega to w trybie znacznie szybszym niż w normalnych warunkach. No ale rzeczywiście jesteśmy bardziej asekuracyjni, bardziej ostrożni. Wydaje mi się, to ja to widzę u siebie na uniwersytecie, znaczy na wydziale, że rzeczywiście przestrzegamy, staramy się przestrzegać restrykcji, nosimy maseczki, staramy się trochę bardziej trzymać ten dystans społeczny. Myślę, że jest to trudne zarówno dla nas, wykładowców, jak i dla studentów, tak? Mówienie do niewielkiej grupy, która jest rozpierzchnięta po całej sali, ono inaczej przebiega niż w tym takim trybie bez restrykcji. Natomiast muszę powiedzieć, że ostatnio byłam na konferencji na Kongresie Praw Człowieka w Rzeszowie, wróciłam w środę i byłam troszkę zszokowana, bo tam z kolei miałam wrażenie, że o pandemii zapomniano. Wydaje mi się, że to jest trochę element regionów, czy miejsc, czy części Polski, w których funkcjonujemy. Tutaj w części zachodniej jednak my trochę bardziej, powiedziałabym, po niemiecku funkcjonujemy, chociaż w sklepach często tego nie widać, natomiast tam rzeczywiście miałam wrażenie, że pandemii nie ma i byłam trochę skonfundowana, ponieważ weszłam do gmachu uczelni w maseczce
i była pani profesor jedyną.
No, weszłam z dwiema koleżankami, byłyśmy we trzy. Więc
a to też z Poznania, w maseczce.
Tak, to też z Poznania, tak.
Można było rozpoznać. Panie Marcinie, panie doktorze, czy w Krakowie, jak w Rzeszowie?
No i jest tak, że faktycznie na uczelni widać pewną taką dezynwolturę maseczkową. Ja mam akurat wszystkie zajęcia stacjonarnie, więc wszystkie swoje konwersatoria, ćwiczenia prowadzę w masce i jednak staram się, aby studenci także byli w maskach. Natomiast no, pamiętajmy, że jesteśmy, i to jest informacja, która może nam umykać, bo już tym nie jesteśmy specjalnie zainteresowani, ale jesteśmy świadkami czwartej fali pandemii. Ta liczba zachorowań bardzo dynamicznie rośnie.
Ale panie doktorze, nie o pandemii, ale o uniwersytecie. Jak tak. Studenci po pana powrocie? Czy jest różnica? Czy zauważył pan coś interesującego po powrocie do realnych studiów?
Bardzo bym chciał jakby się dowiedzieć, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest zbyt krótko, żeby oni mogli mi powiedzieć, żeby mógł dostrzec pewną wyraźną różnicę. Myślę, że na to jeszcze trzeba czasu. Oczywiście część z nich chciałaby wrócić do edukacji zdalnej, bo tam czuła się bezpiecznie, bo zawsze mogła wyłączyć kamerę, zawsze mogła się jakoś schować, będąc na sali trudniej się schować. Natomiast też nie zauważam, żeby aktywność studentów była jakoś wyraźnie albo większa, albo mniejsza niż przed pandemią. Więc wydaje mi się, że na razie tych zmian jakichś takich radykalnych wśród studentów ja przynajmniej nie zauważam.
Mm-hmm. Pytam o to też z pewną prowokacyjną, ukrytą tezą, bo być może jest tak, że po kilku miesiącach stwierdzimy, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, a to był tylko pewien epizod. Oczywiście jeśli to, o czym zaczął mówić pan doktor Kędzierski, nie zrealizuje się, mianowicie kolejna fala, czwarta, która oby była lżejsza od poprzednich. Proszę państwa, kończymy nasz program. Moje kanoniczne pytanie, co czytacie, może słuchacie, oglądacie, co polecacie naszym słuchaczom, pani profesor?
A ja muszę powiedzieć, że ja wróciłam do książki, która zawsze budzi, jak zaczynam ją czytać, to zapominam, że tak powiem, o całym świecie, Cień wiatru Zafona, więc polecam wszystkim, którzy znają literaturę tego autora. No wiedzą, że jest to jeden, że tak powiem, z hiszpańskich autorów, który no wspaniale pisze i książki, które się czyta, serię, tak, to rzeczywiście literatura, która wciąga i która pozwala zapomnieć trochę o choćby nawet pandemicznej rzeczywistości.
Mm-hmm. Marcin Kędzierski.
No to ja trochę z innej strony. Zbliża się Wszystkich Świętych, zbliża się listopad. Nakładem wydawnictwa Znak ukazuje się książka Nad życie. To są wywiady z osobami, które pracują w hospicjach, z psychologami, z księżmi, którzy towarzyszą osobom umierającym. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna perspektywa, bo tak jak w czasie pandemii mamy taką przysianą żałobę, czyli doświadczamy żałoby, ale tak jakbyśmy jej nie doświadczali, no to rozmawianie o śmierci, o żałobie jest czymś ważnym, ponieważ jeśli nauczymy się przeżywać śmierci, to nie nauczymy się naprawdę żyć. I wydaje mi się, że to jest taka szalenie ważna perspektywa, która gdzieś nam umknęła i gdzieś nam umyka.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję za te polecenia. Ja tylko chciałem zaprosić państwa do przyszłotygodniowego tygodnika politycznego Radia Poznań, który będzie trochę inny niż zwykle, wraz z profesorem Wiesławem Ratajczakiem i redaktorem Piotrem Zarembą. Będziemy rozmawiać, wspominać właśnie o politykach, którzy odeszli, o zmarłych politykach i zastanawiać się nad ich spuścizną. Dziękuję państwu za ten wieczór, dziękuję moim gościom, byli nimi pani profesor Magdalena Musiał-Kark, dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
I z Krakowa pan doktor Marcin Kędzierski, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Kłaniam się państwu, dobrego wieczoru. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.